jak ktoś już się modlił tutaj. U nas wita wiosna, ale nie wszędzie tak jest. Wczoraj wróciłem dosyć późno, byłem z przyjaciółmi na Babiej Górze, która jest zaśnieżona i to mocno. Miejscami jest tam jeszcze ponad metr śniegu, pięknie wczoraj osłoneczniona. Piękny czas dla mnie, czas odpoczynku, bo w górach odpoczywam, czas kontemplacji, ale też czas zachwytu nad dziełem Boga. Nad dziełem Boga, którym są góry, którym jest śnieg, który jest wiatr, mocno wiało. I nad Bogiem, który czuwa nad każdym krokiem człowieczym i w szczególności może w górach, o tym gdzieś tak sobie człowiek uświadamia, gdzie kładzie się swoje kroki w różne miejsca, że Bóg czuwa nad każdym naszym krokiem. A mówię o tym dlatego, ponieważ wczorajszy dzień był też dla mnie takim dniem refleksji. Z racji tego, że mamy już parę dni słonecznych, ten śnieg powoli topnieje i z tego śniegu wydobywają się zielone drzewka kosodrzewin. Niezwykłe jest to, że 3-4 miesiące te kosodrzewiny były pod warstwą śniegu, bez słońca, światła słonecznego, przez które jest życie. I wystarczy, że ten śnieg stopnieje, te kosodrzewiny dalej są zielone. Te kosodrzewiny są dalej gotowe do życia w oczekiwaniu na wiosnę. I gdy tak patrzyłem na te kosodrzewiny, pomyślałem sobie, że wielekroć w podobny sposób Izrael przykryty był warstwą, taką powierzchnią nienawiści, agresji wrogów Izraela. Faraona, Hamana, Antiocha Epifanesa, Hitlera, a dalej ten naród istnieje. I dalej ten naród ma się dobrze i dalej ten naród możemy obserwować, że jest. I zapytany kiedyś, jeszcze za czasów, kiedy istniał ZSRR, pewien Żyd pochodzenia rosyjskiego, zadano mu kiedyś takie pytanie, jak myślisz, co by się stało, gdyby właśnie to państwo stało się bardziej agresywne Izraelowi. Ten Żyd to odpowiedział, pewnie byśmy mieli dodatkowe święto. I ta osoba, która zapytała się tego Żyda, gdy usłyszała taką odpowiedź, zapytała, ale jak to, wyjaśnij. I ta osoba odpowiedziała, ten Żyd, ponieważ Faraon próbował wymordować Hebrajczyków i wyniknęło z tego święto Paschy. Haman próbował wyniszczyć nasz naród i mamy święto Purim. Antioch Epifanes chciał się nas pozbyć i mamy święto Hanukę. To jest ciekawe, ale kiedy pochylamy się nad Słowem Bożym, nad Biblią, te miejsca, gdzie Izrael właśnie musiał sprostać jakiejś sile wroga, z tego wszystkiego wynikło potem święto. Izrael dalej istnieje, Pan Bóg czuwa nad Izraelem. I myślę, że o tyle jest dobrze nad tym się pochylać, ponieważ to budzi nadzieję, że tak jak Pan Bóg błogosławi Izrael, tak też błogosławi wszystkich tych, myślę, że nas, kiedy oddajemy się w Jego ręce, kiedy chcemy Mu ufać. I dzisiaj chciałbym, drodzy, pochylić się, dzisiaj mam miesiąc marzec, w marcu w Izraelu obchodzone było już święto, najradośniejsze święto w Izraelu. To święto Purim. Święto Purim, nazwa tego święta pochodzi z języka perskiego, od słowa pur, które oznacza los. W liczbie mnogiej losy w języku perskim to Purim, dlatego gdybyśmy tłumaczyli to święto na język polski, to właśnie oznacza ono losy. I o święcie tym możemy przeczytać w księdze Estery. Tamto święto zapisane jest, że zostało ustanowione. I być może do tej księgi zbytnio często nie zaglądamy, dlatego pozwólcie, że w krótki sposób przypomnę treść tego święta. Rzecz dzieje się w roku około 400-450 przed Chrystusem, Persja. Król perski Arsersus otrąca swoją żonę, królową Waszti i pojmuje za żonę Esterę, nie wiedząc o jej żydowskim pochodzeniu. W tym czasie, gdy zaślubia Esterę, mianuje na swojego wazyra, to takie słowo, które już dzisiaj może nie istnieje, byśmy mogli powiedzieć współcześnie, na swojego ministra Hamana. I każe całemu ludowi podległemu pod rządy perskie i również Izraelowi, który był w niewoli, aby oddawał poprzez pokłon cześć Hamanowi. I Mardocheusz, opiekun Estery, tego pokłonu nie oddaje. I gdy Haman o tym się dowiaduje, i gdy dowiaduje się o tym, że Mardocheusz jest Żydem, postanawia zgładzić, unicestwić, zabić nie tylko Mardocheusza, ale również cały Izrael. I ten wyrok, można powiedzieć, wymordowania wszystkich Żydów, miał być dokonany w dniu, na którym padł los, który rzucił Haman. Dlatego ten los to Pur w języku perskim, dlatego ta nazwa Purim. I ten los padł na 14 dzień miesiąca Adar. To właśnie w naszym kalendarzu gregoriańskim, ten przełom miesięcy luty-marzec. Plan Hamana został jednak udaremniony dzięki królowej Esterze, która wspomożona trzydniowym postem i modlitwami Izraela przekonuje króla Asfersusa, aby Żydów, nie, aby ten plan zagłady Żydów udaremnić. I historia kończy się szczęśliwie. Ten, który zamierzał zniszczyć Izraela, sam ginie, powieszony na drzewie, a Izrael, który miał zginąć, raduje się wyzwoleniem. A Mardocheusz zostaje mianowany za Hamana wazyrem, tym ministrem. Bóg w swym niezmierzonym działaniu na rzecz obrony Izraela zamienia smutek i przerażenie w Izraela w radość i wesele. I na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono w Izraelu święto. Święto Purim. Święto radości, święto wesela. I ze względu na czas nie będę chciał w sposób może taki techniczny omawiać, w jaki sposób to święto dzisiaj czy kiedyś obchodzili Żydzi, może tylko zwrócę na jedną uwagę. W dniu tego święta każdy z Żyd ma obowiązek w synagodze wysłuchania całej odczytywanej księgi Estery. I każdy Żyd faktycznie wstawia się do synagogi i wysłuchuje słów tej księgi. Może ciekawostką jest taką, że kiedy ta księga jest odczytywana, na imię Hamana, kiedy jest odczytywane, następuje wielka taka wrzawa, aby to imię zagłuszyć. A z tego powodu, że to imię w księdze Estery wymienione jest około 50 razy, ten odczyt tej księgi Estery trwa dosyć długo, ponieważ też według prawa żydowskiego każde słowo księgi Estery musi być usłyszane. Dlatego czytający księgę Estery zatrzymuje się, aż ta wrzawa, aż ten krzyk, aż ten harmider ucichnie i dopiero na nowo zaczyna odczyt księgi Estery. I mówię o tym dlatego, ponieważ jest to też piękna rzecz odczytywania słowa, kiedy słuchamy samego słowa, słowa Biblii. I każdy Żyd faktycznie w tym dniu Purim pochyla się nad tą księgę. Nad tą księgą, bo jest nad księgą Estery, jest ona odczytywana, a co pobożniejszy Żyd nie tylko słucha, ale również sam wgłębia się w lekcje, jakie wypływają z tej księgi. Ja dzisiaj właśnie chciałbym może nie tyle omawiać święto Purim, to chciałbym na nie wskazać, a przede wszystkim chciałbym dzisiaj wyciągnąć parę lekcji, które płyną z tego święta, płyną z księgi Estery dla nas. Lekcji, które myślę, że mogą nas pocieszyć, mogą nas zachęcić do służenia Bogu. I pierwsza z nich to jest to, że księga Estery jest jedyną księgą w Biblii, w której nie ma wymienionego imienia Boga. W tej księdze, jeżeli będziemy ją czytać, nie odnajdziemy tutaj słowa Bóg. W tej księdze słowo to jest zakryte. Bóg działa w tej księdze w sposób ukryty. I gdyby popatrzeć na te wszystkie wydarzenia, które może tak w skrócie omówiłem, jest ich o wiele więcej, ktoś mógłby powiedzieć, że to wszystko, co wydarzyło się tutaj w tej księdze i to wszystko, że Izrael ocalał, to wszystko było dziełem przypadku. Ktoś mógłby tak powiedzieć, tym bardziej, że nie ma w tej księdze wymienionego imienia Boga. Prorok Izajasz powiedział jednak: prawdziwie Ty jesteś Bogiem ukrytym, Boże, Zbawco Izraela. I drodzy, nieraz jest, myślę, w naszym życiu tak i w życiu ludzi, że zdarzają się w naszym życiu rzeczy, które nierzadko, myślę, nazywamy dziełem przypadku. A, tak się przytrafiło. A z drugiej strony myślę, że również nierzadko te wszystkie rzeczy, które nam się przytrafiają, być może napotkani ludzie, być może sytuacje, które nam się przytrafiają, dziełem przypadku nie są. I pierwsza lekcja, jaką chciałbym wyciągnąć z Księgi Ester, jest taka, że Bóg dzisiaj, myślę, wpływa na dzieje świata i również na nas w taki sam sposób, jak w Księdze Estery, w sposób ukryty. Nie usłyszymy dzisiaj z nieba przemawiającego Boga, ponieważ Pan Bóg nie działa dzisiaj tak jak za czasów patriarchów, kiedy przemawiał w sposób werbalny do Abrahama i do innych mężów bożych. Natomiast jednak mamy to poczucie, albo powinniśmy mieć to poczucie, że Pan Bóg jest blisko nas. Że mamy to poczucie, że chcemy wyrabiać w sobie ufność, aby ufać Bogu niezależnie od tego, co nas spotyka. Chociaż nieraz jest to trudne, bo wiele rzeczy jest zakrytych przed nami, nie wiemy o nich. I kiedy faktycznie zmagamy się z jakimiś trudnościami, o tą ufność Bogu jest trudno. Natomiast Bóg troszczy się o nasze życie. Ja myślę, chciałbym powiedzieć, że jest to pewnik. Natomiast my nie zawsze tego doświadczamy, może nie zawsze to rozumiemy, nie zawsze tego przyjmujemy, czy nie zawsze tego dostrzegamy. I pewien arcybiskup, William Temple, kiedyś na zarzuty, które mu postawiono, że z każdej rzeczy, która go spotyka, z każdej okoliczności, wprowadza ją, że to jest dla niego Boże prowadzenie, odpowiedział kiedyś w taki mądry i trafny sposób i powiedział tak: kiedy się modlę, zdarzają się zbiegi okoliczności. Kiedy się nie modlę, nie zdarzają się. Taka, myślę, że trafna odpowiedź też na to, że jeżeli kiedyś ktoś faktycznie zadaje pytanie, że jest to zbieg okoliczności, ktoś nam stara się powiedzieć, owszem, jest to zbieg okoliczności, ale kiedy się modlę, te zbiegi okoliczności zdarzają się bardzo często. Kiedy się nie modlę, ich po prostu nie ma. I trzy przykłady chciałbym powiedzieć o takich rzeczach. Jeden przykład osobisty, drugi przykład z Biblii, który możemy odczytać na kartach Słowa Bożego. I trzeci przykład, o którym będę mówił, będę chciał poruszyć historię współczesnego Izraela. W cudzysłowie będę mówił o zbiegach okoliczności. Rok temu, kiedy tutaj zgromadziliśmy się na spotkaniu modlitewnym, takim spotkaniu dziękczynnym, kiedy to był czas, kiedy udało się załatwić Dom Kultury Chrzanowski na rzecz właśnie spotkań Źródło, kiedy we mnie była radość, kiedy podzieliłem się tutaj z braćmi z tego powodu, że faktycznie otwierają się bramy, aby w Chrzanowie był taki czas, był taki dzień, były takie dni, aby Ewangelia mogła być głoszona, aby faktycznie osoby, ludzie, szanowiacy mogli być nią inspirowani i aby wskazywać na nią. Po tym spotkaniu modlitewnym, wracając do domu, stanąłem tutaj na skrzyżowaniu na kadłubku, gdzie było czerwone światło. I kiedy zapaliło się zielone, ruszając, nieraz jest tak, że puścimy za szybko bieg i ten samochód zgaśnie. Wtedy wszystko robiłem, pamiętam to dobrze, robiłem to wszystko powoli i samochód nagle jakoś tak się zdusił i zgasł. O tyle to było dziwne, że zareagowałem takimi słowami: co jest? I zapaliłem go jeszcze raz i w tym momencie, gdy go zapaliłem, z naprzeciwka, na czerwonym już świetle, już parę sekund na czerwonym świetle naprzeciwka, przejechał Jeep z prędkością 80-100 na godzinę. Ten moment tego zduszenia samochodu dla mnie wtedy był uświadomieniem Bożej ingerencji przez to, że ten samochód zgasł. Gdyby on nie zgasł, byłbym dosłownie na linii prostej uderzenia w moje Seicento Jeepa, pewnie by mnie już tutaj nie było. I chociaż teraz, gdy o tym mówię, to wiem, jestem pewien, że to było Boże działanie, ale z drugiej strony nie widziałem Boga. Z drugiej strony nie widziałem też anioła, który być może majstruje coś przy silniku mego samochodu, że on zgasł. Działanie Boga często myślę, że jest maskowane przez coś, co nazywa człowiek przypadkiem. Ale to, że nie widzimy w sposób fizyczny oczyma działalności Boga dzisiaj w naszym życiu, nie oznacza, że nie działa niewidzialna Jego dłoń. Boża obecność może być niewidzialna i często jest niewidzialna oczyma, ale powinna być z biegiem czasu przez nasze życie, przez nas samych wyczuwalna. I o to powinniśmy się starać, aby faktycznie uchwycać te Boże ścieżki, te Boże działanie w naszym życiu, ponieważ jak mówi Paweł Apostoł na Areopagu, w Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i w Nim jesteśmy. Jeżeli faktycznie tak jest, to dobrze jest szukać tych Bożych ścieżek w naszym życiu. I to jest pierwszy przykład. Drugi przykład to jest przykład z biblijnych dziejów Izraela. Wierzymy, że Bóg działa w obronie Izraela. Myślę, że to, że 14 maja 1948 roku po tylu 19 stuleciach, kiedy Izrael był w diasporze i kiedy na ziemi, w ziemi obiecanej zawisła flaga z gwiazdą Dawida, to wierzymy, że to jest wypełnieniem się, bo o tym czytamy, wielu dziesiątek Bożych proroctw. I wierzymy, że to nie jest dziełem przypadku, ale jest to skrupulatnym wypełnieniem się planu Bożego nie tylko dla Izraela, ale dla zbawienia ludzkości. Ciekawe jest jednak to, że nie wszyscy upatrują w tym, że w 1948 roku powstał naród izraelski interwencji działalności Boga. Dlaczego? Myślę, że dlatego, ponieważ nikt nie widział z ludzi Boga objawionego, sprowadzającego Izrael do ziemi obiecanej. Wszystko to wydarzyło się w sposób, można powiedzieć, naturalny, zwykły, niespektakularny. Jedyną rzeczą niezwykłą w tych wydarzeniu w 1948 roku było to, że to o tym wszystkim mówi Boże Słowo. Dlatego, żeby zobaczyć Boga w tym działaniu, trzeba nad tym Bożym Słowem się pochylić i zobaczyć to, że te księgi Starego Przymierza o tym wydarzeniu mówią. Bóg wybiera często drogę ukrytego działania, które niekoniecznie fizycznie zobaczymy. To znaczy, że też nikt nie zobaczył Pana Boga z mieczem na Rydwanie, jak nieraz objawiają go w taki sposób proroctwa, który zmierza na ratunek, czy na ratunek Izraela. I myślę, że w naszym życiu również tak będzie podobnie, że nie zawsze zobaczymy albo doświadczymy może coś takiego właśnie oczyma. Ale myślę, że możemy czegoś doświadczyć w sposób wewnętrzny. Tylko to jest kwestia, na ile moje serce jest gotowe na to, aby takie Boże działanie w moim sercu doświadczyć. Dlatego myślę, że tak ważne jest, aby pochylać się nad Bożym Słowem. Myślę, że dlatego tak naprawdę zgromadzamy się tutaj i nieraz te same księgi Biblii czytamy wielokroć. Nie raz, nie dwa. Nieraz ludzie się mnie pytają, no dlaczego, jak już raz przeczytałem Biblię, to dlaczego kolejny raz? Może inne książki czytać? A dlatego czytamy tą księgę, ponieważ objawiony jest tutaj charakter Boży. Objawiony jest tutaj, w jaki sposób Pan Bóg działa. A często Pan Bóg działa w sposób nie taki jak my. Inny sposób. Pan Bóg mówi o sobie, że Jego myśli nie są myślami naszymi, ani Jego słowa nie są słowami naszymi. Często Boże działanie jest różne od tego, jak my sobie Go wyobrażamy. Jakbyśmy chcieli, aby Bóg działał w naszym życiu. Dlatego tak ważne jest, aby pochylać się nad tą księgą i uczyć się Boga, aby widzieć, w jaki sposób Pan Bóg działa. I przykład, drodzy, o którym będę chciał teraz powiedzieć, jest zapisany w drugiej księdze Kronik, rozdziale 20. Ja nie będę tego czytał, tylko opowiem. Jest tam opisana historia za czasów panowania króla Jozafata. I Izrael zostaje najechany przez wroga o potrójnej sile. Przez Amonitów, przez Moabitów i przez mieszkańców góry Ser. Opis tego wydarzenia jest taki, że kiedy Izrael zobaczył całą tą armię, ona była jak szarańcza, wielka. Izrael nie miał szans. Dostał jednak Izrael zapewnienie, że w tej walce nie będzie walczył, że Bóg będzie walczył za nich. król Jozafat po naradzie z ludem izraelskim postanawia modlić się i śpiewać pieśni wielbiące Boga. I co się okazuje? W tym samym czasie, kiedy oni radują się i wielbią Boga, dzieje się dziwna rzecz. Te trzy armie wybijają się nawzajem. Te trzy armie zabijają się nawzajem, że Izraelowi pozostaje tylko zebrać łupy i w ogóle nie walczyć. I zapisane jest w tej drugiej księdze Kronik, że to Bóg będzie walczył za Izraela. W jaki sposób walczył Bóg? Drodzy, nie walczyli w obronie Izraela aniołowie. W tej księdze tam nie ma nic o tym napisane. Ani ogień nie spadł z nieba. Bóg użył anarchii. Ci ludzie się zwaśnili ze sobą i wybili się nawzajem. I to wzajemne się wybicie Izraela znowu, gdyby postronny obserwator na to patrzył, powiedziałby, jest to zbieg przypadku. Powaśnili się i faktycznie Izrael miał szczęście, że nie musiał stoczyć boju. Jednak ani Izrael, ani król Jozafat, ani te wszystkie ludy, które obserwowały Izraela, nie mieli wątpliwości. Mieli to przekonanie, że to faktycznie Bóg działał, ale w sposób inny, niż byśmy może sobie tego wyobrażyli. Bóg użył anarchii. I podobna historia jest w przypadku tej 300-osobowej armii Gedeona, gdzie tam również zwycięstwo nad armią medianicką jest dziwne. Prawda? Znamy tą historię, ja jej nie muszę jej przytaczać. Drodzy, to jest metoda Bożej walki. To jest metoda Bożego działania. Bóg działa w sposób niewidzialny. Kiedyś walczył z wrogami Izraela poprzez anarchię, ale ktoś mógłby powiedzieć, gdzie w tych wydarzeniach był Bóg. Natomiast jak Izrael, tak czy jak powiedziałem, jak wszystkie te ludy ościenne wokół Izraela miały to przekonanie, że to faktycznie była Boża działalność. I współczesny przykład z współczesnego Izraela. Wojna o Kuwejt. Drodzy, w 1990 roku, czyli to nie było tak dawno, 22 lata temu, irackie wojska najechały na Kuwejt, równocześnie grożąc, że jeżeli USA wtrąci się do tej wojny, to Irak zaatakuje naród izraelski, używając broni biologicznej i chemicznej. I taki atak Iraku na Izrael stanowiłby zagładę dla większości państwa, nowo powstałego państwa Izrael. Izrael w tej irackiej agresji stał z boku, nie odpowiadał. Więcej, Izrael w tej irackiej agresji został zaatakowany. 39 rakiet w tym 1990 roku zostały wystrzelone w stronę Izraela. Izrael nie odpowiedział. Dzisiaj wiemy, że nie zawsze tak jest, chociażby dwa tygodnie temu, gdy Izrael odpowiadał. Ale wówczas Izrael nie odpowiedział, nie wysłał rakiet w stronę Iraku. I co się okazało? Jak to wszystko się skończyło? Irak został zmuszony do walki z koalicją antyiracką. Wrogi Izraelowi, Irak poległ w tej walce. Izrael nie użył żadnego działania. Nie musiał walczyć, a jego wróg, Irak, poległ. Drodzy, czy czegoś nam to nie przypomina, o czym już teraz przed chwilką powiedzieliśmy? Ale czy ktoś tą wojnę w Zatoce Perskiej z tych współczesnych polityków czy ludzi sprawujących władzę przypisuje to Bogu? Myślę, że nie. Drodzy, jednak jest to dla mnie taka, o tym chcę powiedzieć, prawda, że wiele, myślę, działalności Bożej, ja wierzę, że to, o czym teraz powiedziałem, było ingerencją Boga. Natomiast wiele takich rzeczy ludzie przypisują właśnie przypadkowi, zbiegu okoliczności i nie dopatrują się w tym działalności Boga. I to, o czym powiedziałem, dotyczyło Izraela. Natomiast chciałbym też tą lekcję zakończyć pytaniem, czy my rozpoznajemy właśnie w takie Boże ingerencje w naszym życiu? Czy rozpoznajemy to, że Bóg mówi do nas? Czy rozpoznajemy to, że Bóg chce nas do czegoś zachęcić? Czy rozpoznajemy to, do czego może Bóg chce nas powołać? Czy rozpoznajemy to, być może z czego Bóg nas ratuje? Czy, może więcej, nieraz trudno jest to rozpoznać, ale czy nasze serca, czy nasze wnętrza są spragnione tego, aby doszukiwać się Bożego prowadzenia, Bożych ścieżek w naszym życiu. I może jeszcze takie dwie lekcje obok tego, za czasów króla Jozafata i tej przytoczonej współczesnej historii Izraela w wojnie o Kuwejt, Iraku, Izrael nie użył, nie odpowiedział agresją za agresją i wygrał. Izrael stał, można powiedzieć, biernie w tym aspekcie, jak i za czasów Jozafata, jak i za czasów współczesnych i zwyciężył. I nawiązując do słów Paweł Apostoł wzywa nas: zło dobrem zwyciężaj. I chciałbym to zaznaczyć. Nieraz jest pokusą odpowiedzieć agresją za agresję, plotka za plotką, nieżyczliwością na nieżyczliwość, złą myślą na złą myślą. Gdy ktoś nam zaszkodzi, zaszkodzeniem. Biblia, Paweł Apostoł, ale i sam Pan Jezus uczy nas innej drogi, która dzisiaj jest niepopularna, prowadzony na rzeź. Nie otworzył swoich ust, a o wrogów swoich modlił się i prosił Ojca o przebaczenie. I również Pan Jezus zwyciężył. Myślę, że jest to lekcja też dla nas. I druga lekcja, to jest smutna może refleksja, być może przede wszystkim widoczna na księdze sędziów. Kiedy tam było wiele tych sędziów, kiedy Pan Bóg wyratowywał Izraela, za każdym razem była identyczna rzecz. Uratowanie Boże mijało kilka lat i Izrael odchodził od Boga. Myślę, że o tyle chcę zwrócić na to uwagę, jak Izrael, tak i my mamy tendencję do tego, aby zapominać. Nieraz przeżywamy coś może cudownego w naszym życiu. Może nieraz doświadczamy, że Pan Bóg w taki szczególny sposób odpowiada. Ja widzę to po sobie, ale mijają lata i to coś, co było kiedyś cudownego, po czasie albo się o tym zapomina, albo staje się to takie już trochę spowszedniałe. Dlatego dobrze też myśleć o tym, aby nasze serce nie było sercem, które zapomina. Aby nasze serce było sercem, które jest umocnione też w tych rzeczach, które w naszym życiu wydarzyły się z łaski Bożej. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że konflikt między Mardocheuszem a Hamanem jest o rzecz błahą. Mardocheusz nie chce pokłonić się przed Hamanem. Tak naprawdę było tam mnóstwo ludzi. Haman pewnie tego nie widział. Ale jacyś ludzie donieśli mu o tym: słuchaj, jest taki jeden człowiek, wszyscy ci się kłaniają, ale ten jeden człowiek, Mardocheusz, tobie się nie kłania. Błaha rzecz staje się powodem takiego konfliktu. To jest ciekawe, że często powodem konfliktów stają się błahe rzeczy. Tak naprawdę, gdyby sobie zastanowić, o co są jakieś konflikty międzyludzkie, to okazuje się, że często one są o rzeczy błahe. O jakieś niedomówienie, o jakieś słowo, o jakieś złe spojrzenie. To jest często przyczyną konfliktu. Ale wróćmy do tej historii. Czy Mardocheusz, drodzy, nie mógł się pokłonić Hamanowi? Czy Boże prawo zabraniało tego, aby Mardocheusz złożył pokłon Hamanowi? Nie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 33 rozdział, 7 werset, jest tam opisany sen Józefa. Bracia kłaniali się Józefowi, wówczas urzędnikowi egipskiemu. Sen ten się wypełnił i nie było nic z tym zdrożnego. Pierwsza Księga Samuelowa, 24 rozdział, 9 werset, opisana jest sytuacja, kiedy Dawid kłania się Saulowi. I również to nie jest potępione. Prawo Boże zabraniało pokłonowi królowi jako Bogu, jako czci oddane jako samemu Bogu, ale nie zabraniało pokłonowi jako oddania czci urzędnikowi. Dlaczego więc Mardocheusz się nie ukłonił Hamanowi? Mógł się pokłonić jako urzędnikowi, ale jednak tego nie zrobił. Jak czytamy w Księdze Estery, wyjaśniał to, że nie ukłoni się, ponieważ jest Żydem. 3 rozdział, 4 werset. I ten brak ukłonu wywołuje dziwną reakcję u Hamana. Jest to reakcja dla mnie niezrozumiała i faktycznie przedziwna. Ta reakcja jest nieproporcjonalna do przyczyny, ponieważ jeden człowiek, Żyd, nie kłania się Hamanowi i ten nie tyle chce zabić tego jednego człowieka, ale chce zabić, unicestwić cały Izrael. Nie tylko w Persji, ale we wszystkich krajach, które podlegają władzy wówczas perskiej, aby unicestwić całego Izraela. Drodzy, można by to dzisiaj porównać do takiej sytuacji, kiedy jakiś minister Rosji, powiedzmy, zaprosiłby naszego urzędnika do swojego kraju i ten urzędnik by odmówił i ten minister Rosji dałby odwet, że zrzuciłby dwie bomby atomowe na Polskę, ponieważ jeden urzędnik odmówił wizyty w jego kraju. Dziwna reakcja, nieproporcjonalna. Haman był zdeterminowany, aby wymordować cały Izrael. Dlaczego? Drodzy, co wywołało taką złość u Hamana? Przecież tak naprawdę jeszcze zwrócić można uwagę na to, że inni Żydzi pokłonili się. Nie ma nic o innych Żydach napisane, czyli zapewne pokłonili się Hamanowi. Tylko jeden Żyd się nie pokłonił, Mardocheusz. Drodzy, żeby wymordować cały naród, trzeba do tego wysiłku i wiele kosztów. I o tym też czytamy w Księdze Estery. Haman deklaruje się przed królem Asfersusem, że z własnej kieszeni wyda 10 tysięcy talentów, aby zgładzić wszystkich Żydów. Przeliczając to na polskie złotówki, jest to około 500 milionów złotych. Drodzy, jest to niewyobrażalna suma, jak i na nasze czasy, jak i na te czasy, o których mówimy. Z prywatnego majątku tyle chce, postanawia wydać Haman, aby unicestwić Izrael. I jest w tym zdeterminowany. Dlaczego Haman chce zabić wszystkich Żydów? Drodzy, dlaczego Haman miał taką nienawiść do Izraela? Ta historia ma głębsze dno, o którym może, gdy będziemy czytać tą księgę Estery powierzchownie, się nie dowiemy. Kim był naprawdę Haman i kim był naprawdę Mardocheusz? I w księdze Estery, w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie, dowiadujemy się, że Haman był z rodu Agagity. Kto to był Agagita? Agagita był to niegdysiejszy król Amalekitów, który nie został zabity przez Saula, przez króla, i dopiero został zabity przez proroka Samuela. Haman więc był Amalekitą. Kim był Mardocheusz? W księdze Estery, w drugim rozdziale, a piątym wersecie, dowiadujemy się, że Mardocheusz pochodził z pokolenia Beniamina, a jego pradziadkiem był Kisz. Kim był Kisz? O Kiszy wiemy, że Kisz był ojcem Saula. Czyli Mardocheusz był to potomek królewskiego rodu. Tylko nie z rodu Dawida, tylko z wygasłej linii królewskiej, linii Saulowej. Drodzy, na dworze króla Asfersusa w takim razie spotykają się dwoje ludzi pochodzenia królewskiego. Tak więc tak naprawdę ten konflikt, o którym czytamy, konflikt pomiędzy Mardocheuszem a Hamanem, jest konfliktem pomiędzy Amalekitami a Izraelem. I kiedy ten konflikt miał początek? Bo myślę, że jest to bardzo ważna rzecz, o której będę chciał jeszcze mówić. O Amalekitach wiemy z zapisków biblijnych, że był to najbardziej okrutny ze wszystkich ludów, jakie w tamtych czasach starożytnych żył. Dlaczego? Ponieważ swoje wojny toczyli w sposób okrutny. Jest taka niepisana zasada wojenna, że kiedy dwa ludy, dwie armie, dwa kraje walczą między sobą, to żołnierze nie atakują na ludzi bezbronnych, nie atakują na dzieci, nie atakują na kobiety, a walczą żołnierze z żołnierzami. I Amalekici do tego często, o czym pisze Słowo Boże, się nie stosowali. I pierwsze spotkanie Amalekitów z Izraelem miało miejsce, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, zmęczony całą tą też przejściem przez Morze Czerwone, i kiedy na pustyni już wędrował, zaatakowali ich właśnie wówczas Amalekici. I zapisane jest, że zaatakowali ich tyły. Czyli to miejsce, gdzie szli ludzie właśnie najsłabsi, gdzie szły właśnie kobiety, gdzie szły dzieci, to miejsce, które nie powinno się atakować. I oni właśnie w to miejsce zaatakowali. Dlatego Bóg mówi o nich, i to jest zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, 17 i następnym wersecie. Pan Bóg mówi tak o Amalekitach. Mówi to do Izraela. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu. Zaszedł ci drogę i napadł na wszystkich osłabionych, na twoje tyły, gdzie ty byłeś zmęczony i wyczerpany. On Boga się nie lękał. Dlatego, drodzy, ta wojna też, która się wtedy roztoczyła, pamiętamy tą historię, Izrael ją zwyciężył. Kiedy Mojżesz miał ręce podtrzymywane przez Hura i Arona, Izrael zwyciężył tą armię amalekicką. Natomiast Pan Bóg powiedział wówczas takie słowa, zapisane w 17 rozdziale, w 16 wersecie. Ponieważ podniósł rękę na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie. Kochani, dlatego ten konflikt, o którym czytamy w Księdze Esterem, jest decydującym starciem pomiędzy Izraelem i pomiędzy Amalekitami. Jest decydującym starciem, o którym też mówi właśnie Bóg w tych wersach, które przed chwilą przeczytałem. Izrael reprezentuje w tej Księdze Estery Mardocheusz, a Amalekitów reprezentuje Haman. I możemy powiedzieć więcej. Izrael jest symbolem dzisiejszego kościoła, a Haman jest symbolem dzisiejszego działania przeciwnika Bożego, diabła. I to jest ważne, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, w Księdze Estery ukryte jest imię Boże. Bóg działa w tej księdze w sposób ukryty. To w taki sam sposób w tej księdze ukryte jest działanie przeciwnika Bożego, diabła. Gdybyśmy popatrzyli też na Księgę Estery z szerszej perspektywie, na te wydarzenia, o których mówimy, to działalność Hamana nie dotyczyła tylko Izraela, ale również dotyczyła nas. Również mogłaby dotyczyć nas. Ponieważ co by się stało, gdyby Izrael nie ocalał w tamtym czasie? Gdyby wybici byli wszyscy Żydzi zapanowania Persji nad Izraelem. Drodzy, nie wiadomo, gdzie my byśmy dzisiaj byli. Ponieważ to z Izraela wyszedł nasz Pan Jezus Chrystus. A to, kim my jesteśmy dzisiaj i to, że tutaj jesteśmy, jest tylko zasługą okupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa. I diabeł o tym wiedział. I działanie Hamana tyczy się Izraela, aby faktycznie przerwać linię rodowodową, z której miał narodzić się Mesjasz, Jezus Chrystus. Tak naprawdę więc ta działalność Hamana wówczas nie była tylko działalnością wobec Izraela, ale również działalnością wobec nas. I tak naprawdę w tej postaci Hamana ukryty jest Boży przeciwnik, diabeł, który również stara się wpływać na Boży plan zbawienia. Drodzy, szatan działa w ukryciu. I to chciałbym dzisiaj też powiedzieć. Dzisiaj można powiedzieć dla świata tak trochę się mówi z takim uśmieszkiem o diable. Maluje się go z różdżkami, z ogonkiem. Jakby nie ma się też tego poczucia też tej powagi, że jest to również istota duchowa, która również może mieć wpływ na życie nas, na życie świata. Często bagatelizuje się jego działalność. Często mówi się, że jak już jest jego działalność, to na pewno nie dotyczy mnie. Natomiast chciałbym też to podkreślić, że my chrześcijanie często podkreślamy działalność przeciwnika w świecie. Natomiast szczególnie działalność przeciwnika dzisiaj dotyczy nas. Księga Objawienia, nie będę czytał, 12 rozdział, mówi, że diabeł wychodzi naprzeciw tym, którzy starają się żyć świadectwem Jezusa Chrystusa. Jeżeli zadziałał w Piotrze, jeżeli zadziałał w Dawidzie, a o tym mamy zapisane w Słowie, to myślę, że tym bardziej może zadziałać przez nas. W jaki sposób? Poprzez konflikt, poprzez niezgodę, poprzez może wzajemną nieżyczliwość, poprzez jakieś złe myśli o sobie. Czy faktycznie zadajemy sobie to pytanie, kiedy tworzą się w nas złe myśli, kiedy jest w nas jakaś nieżyczliwość do brata, może coś nam powiedział, gdzieś tam, albo coś ciągnie się latami, jakaś tutaj właśnie nie ma tej jedności. Czy mamy tą refleksję, że te myśli, które się kiełkują w naszych głowach, w naszych myślach, nie są myślami Bożymi, ale są myślami, podszeptami złego. Kolejna lekcja to jest prawdziwe imię Estery. To imię hebrajskie. To brzmiało inaczej. Brzmiało ono Hadessa. I gdy to imię, by przetłumaczyć na sposób dosłowny, na polski, to ono to znaczenie miało ukryta. I faktycznie, gdy popatrzymy na królową Esterę, na Hadessę, to jej działalność na rzecz ocalenia Izraela była działalnością ukrytą. Nikt nie wiedział o jej pochodzeniu, nawet jej mąż, król Asersus, tylko jeden człowiek, Mardocheusz. I ta ukrytość została objawiona dopiero wówczas, kiedy ostatecznie miał być ocalony Izrael. I mówię o tym, ponieważ tą lekcję, jaką chciałbym wyciągnąć, że również nasza działalność, nasza praca, nasza służba, nasze życie z Bogiem w jednym aspekcie powinno być ukryte, a w drugim powinno być też widoczne. Pan Jezus, początek swojego kazania na górze mówi o ukrytych uczynkach. Mówi o ukrytych uczynkach modlitwy, pobożności, postu, jałmużny. Mówi, te rzeczy muszą być w waszym życiu ukryte. Bo jeżeli będziecie coś czynić na pokaz, to jest kwestia motywacji. Chciałbym o tym powiedzieć. Jeżeli służę Panu, jakie są moje motywacje? No jest tak, że te motywacje mogą być, aby faktycznie się pokazać. Być może, aby się wykreować. Być może, aby pokazać, że ja też coś robię. Czasami jest jakaś, ktoś wykonuje służbę, która jest niewidoczna. I wówczas ciężko jest ją utrzymywać, kiedy faktycznie robi się coś ukryciu i może jest takie może pragnienie, aby być zauważonym. Pan natomiast zachęca nas do tego, aby uczynki nasze były ukryte, ponieważ ta nagroda za nie, ona nie ma dotyczyć tego współczesnego, tej współczesnej rzeczywistości, ale ta nagroda ma dopiero przyjść. Dlatego to jest może taka subtelna sprawa, ale dobrze zadać sobie pytanie. Czy mam w moim życiu takie rzeczy, o których może nikt nie wie, które robię właśnie w ukryciu, przed samym Bogiem tylko, które nie mam potrzeby, aby o nich mówić, aby faktycznie tylko w taki subtelny i prawdziwy sposób uwielbiony był w nich sam, jedynie Bóg. Kolejna rzecz, jaką chciałbym zwrócić uwagę, to lekcja tego, że modlitwa zobowiązuje nas do działania. W Księdze Estery czytamy, że Estera prosi Izrael, Żydów mieszkających w Persji o 3 dni postu i o modlitwę. Ale prosi to o to tylko po to, by zaraz ufna w te modlitwy. I ufna w Boże prowadzenie, w Bożą opatrzność, udać się z odważną prośbą do króla Asersusa, z prośbą o uratowanie Izraela, świadoma tego, że mogła być nieprzyjęta. Tam był taki zwyczaj, że jeżeli król, gdy ktoś przychodził niezapowiedzianie, a Estera przychodziła niezapowiedzianie, król jej nie wezwał do siebie. Jeżeli król nie podniósłby berła do góry, no to ona by zginęła. Ale jednak odważnie, ufna w to, że Izrael pości, modli się, wyszła naprzeciw i przez to wybawiła Izrael. I lekcja jest dla mnie taka, że modlitwa, drodzy, zobowiązuje nas do działania, również do wyjścia Bogu naprzeciw. Czyli o co chodzi? Jeżeli modlę się o coś, ale tego nie czynię, to moją modlitwę okrywam takim jakimś być może nawet słowopotokiem. Być może okrywam tą modlitwę czymś, za tym nie stoję. Może przykłady. Kiedy będę modlił się o wolę Bożą dla mojego życia, a będę ukrywał w swoim sercu być może nieprzebaczenie, albo być może jakąś niezgodę z bratem, to tą wolą Bożą dla mojego życia jest właśnie, abym podał rękę, abym się pogodził, abym przebaczył. To jest Boża wola. Ja mogę ukrywać się za modlitwą i mówić: Panie, objaw mi swoją wolę, a jednocześnie tak naprawdę w sercu nie czynić postanowienia, że faktycznie chcę w tej Bożej woli trwać. Inaczej, kiedy będę modlił się o to, aby może nasze miasto, Chrzanów, aby tutaj dokonywało się, aby Pan Bóg usposobiał ludzi ku zbawieniu. Ale jeżeli nic nie będę robił ku temu, aby iść, może sąsiadom, może w pracy, aby nie będę otwierał ust, aby głosić tej Ewangelii. I nie będą to czynić też moi bracia. To również się nic nie wydarzy. Bo Pan Bóg jak najbardziej pragnie, aby jak najwięcej przyjmowało ludzi Chrystusa do swojego serca, ale pragnie to czynić przez nas. I to odpowiedzialność jest Kościoła, aby inspirować, aby wskazywać na Chrystusa. Inaczej jeszcze przykład, kiedy będę modlił się może o moją sąsiadkę, która gdzieś mieszka i wiem, że ma złamaną nogę. Oto Panie pobłogosław ją, aby ktoś jej zrobił zakupy i przyniósł jej pokarm do mieszkania, do domu. I świadom tego, ja tego nie zrobię, to również okryję wielką może nieszczerością, może hipokryzją nawet tą modlitwę, ponieważ to Bóg mnie, myślę, wtedy wówczas wzywa do tego, abym tej zakupy tej sąsiadce zrobił. I tak z wieloma innymi przykładami można by je mnożyć. Kiedy modlimy się o wsparcie dla kogoś, kiedy ktoś może przeżywa trudny moment, jakiś okres depresyjny, jeżeli faktycznie nie podejdę, nie porozmawiam z tą osobą, to być może właśnie unikam tego, o co się modlę. Pan Bóg chce mnie użyć, a ja modlę się, ale tego nie czynię. Dlatego, drodzy, kiedy się modlimy, powinniśmy czynnie stać za tymi słowami, które wypowiadamy. I może warto ważyć te słowa modlitwy, aby faktycznie o tyle je ważyć, aby one zostały nie tylko w naszej głowie, ale w naszym sercu, aby potem wyjść i je zacząć realizować. Ponieważ nie możemy tylko się modlić, a potem czekać. Modlitwie muszą towarzyszyć czyny wsparte modlitwą. I ostatnia lekcja, jaką chciałbym z Księgi Estery wynieść, to jest to, że król Ahasferus, to, że kochał wcześniej królowę Waszti, potem Estery, nie zwalniało jej z zadania, które miała wykonać wobec Izraela. I to wiemy, że ponieważ ta historia z królową Waszti, która została odrzucona przez króla Ahasferusa, była taka, że ona nie wstawiła się na polecenie, na ucztę, i przez to, że nie wstawiła się na to polecenie Ahasferusa, król ją oddalił. No i wziął sobie nową żonę, właśnie Esterę. I wiedząc o tym, chciałbym zwrócić taką jedną uwagę na rzecz, że to, że Bóg nas kocha, nie oznacza to, że te słowa, które do nas kieruje, możemy być wobec tych słów bierni. Biblia mówi, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych czynów. I dodaje, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. List do Efezjan, 2:10. Kiedy w takim razie Bóg wzywa mnie do czegoś, a ja świadom tego, że mam coś zrobić, jednak tego nie robię, to może zdarzyć się tak. Podobnie jak, zaraz przeczytam słowa, które wypowiedział Mardocheusz do Estery, że Bóg wybierze sobie kogoś innego. Jeżeli ja raz, drugi, trzeci, czwarty nie reaguje na jego wezwanie, to Pan Bóg wykona to swoje postanowienie, bo to jest jego postanowienie, ono musi być wykonane, ale wybierze sobie kogoś innego. Pan Jezus przestrzega, że wielu jest powołanych, czy wielu Pan Bóg powołuje, ale dodaje, ale mało jest wybranych, czyli mało jest tych, którzy wychodzą i faktycznie wykonują to, do czego Bóg powołuje. I słowa Mardocheusza trafiają w samo sedno. Księga Estery, 4:14. Może od 13 zacznę czytać. I Mardocheusz mówi do Estery tak. Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów. Bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca. A ty i dom ojca twego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na te właśnie chwile dostąpiłaś godności królewskiej. Drodzy, te słowa myślę, że mogą być również skierowane do nas. Kto wie, czy właśnie z powodu tego, żeby iść i również dzielić się Ewangelią z innymi, nie dostąpiliśmy tego zaszczytu przyjęcia Bożej łaski do naszych serc. Piotr apostoł w 2 rozdziale pisze w podobny sposób o nas, nazywa nas królewskim kapłaństwem. Piotr apostoł mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem powołanym do tego, aby ogłaszać wyroki Boże. 2 rozdział, 9 werset. Czy okazuje się, że podobnie jak król Esterę Pan Bóg mianował królową tylko dlatego, aby ona przyczyniła się ku wybawieniu Izraela, taką samą królewską godność mamy my, aby robić podobną rzecz, inspirować i zachęcać innych ludzi do przyjścia do Chrystusa. I myślę też, że to, że jesteśmy też w tym miejscu, w Szanowie, w tym zborze, w tym czasie, również nie jest przypadkiem. Paweł apostoł na Areopagu mówi takie słowa, 17 rozdział, 26 werset. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi, określił im właściwe czasy i granice zamieszkania. I wierzę, że nawet to, że nasze mieszkanie jest tutaj i że żyjemy w tym czasie, jest również ustanowione przez Pana Boga po to, abyśmy właśnie w tym czasie starali się inspirować i zachęcać ludzi tym, co z łaski przyjęliśmy. Aby faktycznie ta łaska wylewana była i przyjmowana przez coraz większą ilość osób. Już kończąc, 2 tygodnie temu gościłem w Warszawie i wracając pociągiem, wracałem w sobotę wieczorem. I był to pociąg tej samej relacji i tej samej linii, co ten pociąg, który 2 tygodnie wcześniej zderzył się z innym pociągiem pod Szczekocinami. I jadąc tym pociągiem, tak rozmyślałem. Trochę rozmyślałem o tych ludziach, może też o tych rodzinach. Tak to niewyobrażalne jest usłyszeć w wiadomościach o wypadku kolejowym, świadomym tego, że tam idzie mój mąż, moja żona, moje dziecko. I tak sobie rozmyślałem nad tym, nad tymi reakcjami ludzi, nad tymi telefonami. Ale też pomyślałem o tym, jak jechałem tym pociągiem i minął mnie pociąg, jeden, potem drugi, to tydzień temu, jak ja jechałem, ten pociąg nie minął, tylko ten pociąg zderzył się z tym pociągiem linii Warszawa-Kraków. I pomyślałem sobie, że co by się stało, gdybym dzisiaj, jadąc tym pociągiem, jednak nie dojechał do domu. I zadałem sobie pytanie, czy jestem gotów. I chciałbym to pytanie też zadawać nam, wam, sobie. Czy jestem gotów być może dzisiaj wsiąść w samochód i być może nie dojechać do domu? Nie wiemy, każdy z nas umrze, nie wiemy kiedy. Czy jestem gotów w każdym momencie mojego dnia, w każdej chwili stanąć przed Chrystusem i zdać rachunek ze swojego życia? Kim byłem i jakim byłem? Czy wypełniałem to, do czego Chrystus wzywa? Czy byłem gotowy i ochotny wykonywać Jego Słowo? Na czym, gdyby dzisiaj mi przyszło odejść do Pana, zastałby mnie Pan? Co czyniłem? Kim byłem? Jakim byłem? Tym chciałbym, drodzy, zakończyć, życząc wam, abyście w codziennym waszym życiu byli zwycięzcami nad takimi codziennościami, które nas przytrafiają, aby wasze życie, aby moje życie było ukryte w Bogu, a Bóg, aby był ukryty w nas. Amen.